W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Czasem, kiedy wychodzę do mszy świętej, to taka myśl mi się pojawia w głowie. Dlaczego Pan Jezus się nie zjawia? I oczywiście nie chodzi mi o to, że jest nieobecny w Najświętszym Sakramencie, bo to jasne. Ale przecież mógłby tak się zjawić. On wszystko może. Pomyślcie, jak byłoby super, jakbyśmy wychodzili na mszę i nagle z zakrystii wychodzi Pan Jezus. Można byłoby po mszy do Niego podejść, o wszystko zapytać, uzdrowiłby wszystko, można by się było przytulić. Skończyłyby się wszystkie problemy z wiarą. No bo jak to nie wierzyć, jakby wychodził co niedziela do mszy? Nie mógłby? No mógłby. Przecież wszystko może. Kochani, byłoby super poza jedną sprawą. Bo jednego wtedy nie można by było zrobić. Może zabrzmi to głupio, ale nie można by go było zjeść wtedy. I kochani, on wybrał ten sposób właśnie dlatego. On wie, że dla nas to jest trudne. Dlatego, że kawałek chleba, trochę wina, trudno jest zobaczyć tam obecność Bożą. Ale pomyślcie, co się za momencik stanie dzięki temu pomysłowi. Za momencik jego krew będzie płynęła w naszej krwi. Czy wy to w ogóle potraficie wyczaić, co to znaczy? Że krew Boga będzie płynęła w naszych żyłach? Za momencik ciało Boga stanie się częścią naszego ciała. To się już bliżej nie da. Nie da się pomyśleć o większej bliskości. Kochani, Pan Jezus wybrał ten sposób właśnie dlatego. Dlatego, że za momencik my stąd wyjdziemy jak po prostu setki tabernakulów. Tak naprawdę po mszy świętej to powinniśmy przed sobą klękać, jak ktoś przechodzi. O, idzie Pan Jezus. No bo będziemy go mieli w sobie. Kochani, bardzo poprosimy na początku Ducha Bożego, przepraszam, żeby nam pozwolił tego doświadczyć. Żebyśmy zobaczyli, jak wielka, niezwykła jest ta bliskość. Żeby tak było, to najpierw wszyscy przeprośmy za nasze grzechy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich tak, że dziwili się temu. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął wtedy znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: A co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Poznaliście już świętego dziwaka z Salwadoru, czyli Alana. Poznaliście wczoraj świętego dziwaka ze stacji benzynowej koło Piotrkowa. Chciałem wam jeszcze jednego świętego przedstawić. Jakieś półtorej roku temu byłem na północy Indii, koło takiego miasta, które się nazywa Amritsar. To jest na granicy Indii z Tybetem. Jechałem tam pociągiem ze stolicy, z Delhi, do tego Amritsaru. Podróż trwała 26 godzin tym pociągiem. Nie wiem, czy kiedyś jechaliście pociągiem w Indiach. Przypuszczam, że pewnie w większości nie. W Indiach jest 8 klas pociągów. Nie tak jak u nas pierwsza, druga, tylko 8. Ósma, ta najniższa, to jest tak zwana klasa zwierzęca. Czyli w sensie, co żyje, tam sadzają. Zwierzęta, ludzi, kury, krowy, kaczki, wszystko, co się tylko da. No może nie krowy, przesadziłem, ale wszystko inne, co się tylko mieści do wagonu, to jest tam sadzone. Nie ma żadnych w ogóle miejsc takich siedzących, tylko są takie długie ławki po prostu przez cały wagon i tam się jedzie. Więc wyobraźcie sobie 26 godzin podróży w takim wagonie. Bo oczywiście jechałem 8 klasą, bo jak żeby. Trzeba doświadczyć wszystkiego, co najfajniejsze. Po 26 godzinach, oczywiście bez zmrużenia oka, bo to się nie ma, nie da, jak ci kaczka na głowie siedzi. Jak wysiadłem z tego pociągu na dworcu w Amritsarze, byłem w stanie agonii. W sensie byłem przekonany, że za 15 minut umrę. Więc wyszedłem przed ten dworzec, ciepnąłem tak plecak na ziemię, usiadłem na nim i prawie się rozpłakałem, nie? I nagle, słuchajcie, podjechało przede mnie przedziwne zjawisko. Podjechała na skuterze, takim dosyć kolorowym, dziewczyna, wyglądała na 20 parę lat, miejscowa, mniej więcej mojej postury, czyli taki mały wieloryb, nie? Taki mały wieloryb na skuterze. Podjechała na tym skuterze, miała taki jeszcze fikuśny, chyba żółto-czerwony kask, ściągnęła ten kask z głowy, rozwiała tak włosy takie dosyć długie. Była jakieś 2 metry przede mną. Popatrzyła tak chwilę na mnie, tak się poprzyglądała przez sekundę, jakby coś tam rozważała w głowie. I nagle mówi do mnie: no to gdzie jedziemy? Ja bym w stanie takiej desperacji, więc nie pytając w ogóle, co to ona jest i kto to ona jest, to mówię: no tu i tu. W sensie taki i taki adres. Wsiadać. No to wziąłem ten mój plecak, wsiadłem na ten skuter za nią, no i pojechaliśmy przez to miasto. Wyobraźcie sobie, jaki to musiał być cudowny widok. Taki skuter, 2 wieloryby, jeszcze mój plecak z tyłu i mkniemy przez ten Amritsar. To takie małe indyjskie miasto, czyli jakieś tam pewnie 10 milionów ludzi tam mieszkało, nie? Więc miasto dosyć rozległe. Jechaliśmy z pół godziny tam, zanim dojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy dojechać. Dojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy dojechać, gdzie ja chciałem przyjechać do takiego domu, takich ludzi, z którymi byłem umówiony. Zsiadłem z tego i pytam jej: słuchaj, ale jakby kto ty w ogóle jesteś? W sensie, dlaczego ty mnie tu wieziesz? I usiedliśmy i chwilę gadaliśmy na krawężniku. I ona mówi mi tak. Miała na imię Dalu i miała taki pomysł życiowy, że od 2 lat, wtedy kiedy ją poznałem, to już trwało 2 lata, dwa, może trzy, ale chyba od 2 lat, jeździ tym skuterem po całym tym mieście, bo tam mieszka w tym mieście, i podwozi ludzi. W takim sensie, jak zobaczy tam właśnie jakichś ludzi starszych, albo niepełnosprawnych, albo niedołężnych, albo mnie zobaczyła, takich, którzy widzi, że potrzebują pomocy, to zabiera. Mówi, jak tam podjechałam pod ten dworzec, popatrzyłam na ciebie, pomyślałam sobie, ten to pół godziny nie przeżyje, zabiorę go. Ja oczywiście myślałem, że to się skończy takim standardowym, jak to często w tych krajach, że trzeba będzie oczywiście zapłacić naleźne, nie? Czyli trzeba będzie zapłacić za tą usługę. Okazało się, że nie. Okazało się, że ona po prostu 2 lat jeździ tym skuterem i tam kogo się da, to zabiera. I czasem oczywiście, jak ktoś jej tam coś da, po prostu no to ona przyjmuje, ale nie ma żadnego wymogu. Nie tak, że trzeba jej zapłacić. Nie, po prostu możesz przejechać całe miasto i tyle. Wiecie, siedziałem z nią tam potem przez dłuższą chwilę, rozmawiając z nią. Mówiłem o różnych ludziach, których wiozła, o jakichś tam ciekawych sytuacjach, niektórych trochę też niebezpiecznych. Raz tam jakiś handlarz narkotyków wiozła, o czym nie wiedziała. No, różne takie dziwne rzeczy. I słuchajcie, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że ona mi się bardzo kojarzy z taką chrześcijańską wolnością. Zobaczcie, o czym dzisiaj mówił Pan Jezus w tej Ewangelii. Mówił, patrząc na swoich uczniów, którzy tam się ścigali, który pierwszy, który ważniejszy, który będzie gdzie siedział, jakie stołki tam osiągną i tak dalej. Mówi, chłopaki, mówi, u was, czyli w kościele, który zakładam, powinien być tylko jeden wyścig. I ten wyścig się nazywa bądź niewolnikiem wszystkich innych. Czyli wyścig do służby. Pan Jezus mówi, jedyne, co was powinno napędzać, to nie to, kto będzie lepszy, pierwszy, doskonalszy, nie wiem, świętszy, bardziej się nadający, bardziej odznaczony, bardziej, nie wiem, utytułowany i tak dalej. Mówi, jedyne, co powinniście mieć, to ciągle w głowie taka myśl, gdzie się mogę rozdać w miłości? Gdzie mogę jeszcze komuś usłużyć, żeby ktoś jakieś dobro miał? I kochani, spójrzcie na wszystkich najświętszych ludzi w Kościele. Na czym polega świętość? Chyba prawie wszystkich świętych w Kościele. To są ludzie, którzy zazwyczaj się po prostu totalnie rozdali. Którzy po prostu całe swoje życie, i nie chodzi mi nawet o pieniądze, tylko po prostu siebie, swój czas, swoje zaangażowanie, swoje bycie, po prostu rozdali wszystkim. I ta Ewangelia to jest po prostu przecudowna Ewangelia, która pokazuje, na czym polega wolność Królestwa Bożego. Że to jest królestwo ludzi, którzy nie są skoncentrowani na sobie. To jest królestwo ludzi, którzy są gotowi każdemu wszędzie wokół wszystko rozdawać. Którzy są cały czas gotowi, w czym ci mogę pomóc. I teraz, kochani, pomyślcie. Większość z nas jest dokładnie odwrotna, nie? Większość z nas ma tak zwaną duchową jajecznicę. Tak nam dotłumaczył magister w nowicjacie. Jak wstąpiłem do zakonu, to ojciec, który nas prowadził w nowicjacie, mówił, chłopaki, bo wy tu przyszliście i uprawiacie duchową jajecznicę. Czyli siedzicie nieustannie ja chcę, ja potrzebuję, mnie pomóż, mnie daj, ja się chcę, ja. I w kółko to ja. W kółko ja. Koniecznie chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o zawrotnym czymś, do czego nas Pan Jezus zaprosił. Dlatego, że kiedy Pan Jezus przychodzi, kiedy nam pokazuje, jak nas ukochał, kiedy chce nam zabrać różne badziewia, które mamy, to też chce sprawić, żebyśmy się wreszcie stali wolni. Żebyśmy wreszcie zaczęli kochać. Jego królestwo, które On przyniósł, to jest królestwo właśnie takich ludzi. Ludzi nieskoncentrowanych na sobie, którzy oczywiście potrzebują pomocy, to jest jasne, bo wszyscy potrzebujemy pomocy, ale ludzi, którzy potrafią nieustannie płonąć miłością. Opowiem wam dzisiaj o takich dwóch historiach z Ewangelii, które po prostu cudownie pokazują to, jakby jak Bóg, jaką ma w ogóle perspektywę patrzenia na nas. Taką wam powiem jeszcze jedną rzecz. W tej Ewangelii zazwyczaj się tak trochę oburzamy na tych uczniów tego Jana i Jakuba, że oni tam te stołki chcieli, nie? To jeszcze jest tak łagodnie, bo to oni sami przyszli, a nie wiem, czy pamiętacie, u Łukasza jest napisane, że mamę w ogóle wysłali. Że nie, że sami poszli, tylko matka Jana i Jakuba, jak to często mamy, nie? Takie zatroskane, no mama miała dwóch synów księży, nie? Więc poszła do biskupa, czyli do Pana Jezusa. Mówi, słuchaj, bo taka jest sprawa, bym chciała, żeby oni siedzieli po prawej i po lewej stronie. W ogóle, co za goście, że pozwolili mamie pójść, nie? Do Pana Jezusa. I zazwyczaj się tak trochę obrażamy, że oni tacy pyszni i tak dalej. W zasadzie czytałem kiedyś genialny komentarz, jak zawsze, świętego Grzegorza z Nysy. Święty Grzegorz od Ewangelii mówi tak. Że te chłopy miały wady, to prawda. Że byli pyszni, to prawda. Ale mówi, jedno w nich, to było super. Mianowicie co? Zobaczcie, kiedy oni do Pana Jezusa powiedzieli to zdanie, że chcą siedzieć po prawej i po lewej stronie. Napisane jest tak. Jezus powiedział, słuchajcie, pójdziemy do Jerozolimy, umęczą mnie, ubiczują mnie, zabiją mnie, a potem trzeciego dnia zmartwychwstanę. I pisze święty Marek, wtedy, jak tylko to usłyszeli, wtedy podeszli do Jezusa ci goście i mówią, słuchaj, jak zmartwychwstaniesz, to czy my możemy być po prawej i po lewej? I co pisze święty Grzegorz? Że to pokazuje, jak niesamowitą wyobraźnię mieli ci ludzie. Dlaczego? Kochani, bo myśmy się już strasznie przyzwyczaili do tego, że Pan Jezus zmartwychwstał, nie? Kogo z nas to dziwi? My to traktujemy jako taką po prostu rzecz oczywistą. Jak wam ksiądz powie, że jest niedziela zmartwychwstania, no przecież wiem, nie? Przecież wiem, że Pan Jezus zmartwychwstał. Kochani, wtedy w tamtym czasie nikt jeszcze nie zmartwychwstał. Jeszcze nikt nie słyszał o czymś takim, że można umrzeć, a potem można wstać. I co się stało? Tych dwóch gości usłyszało, że Pan Jezus opowiada o takiej niesamowitej rzeczy, że kiedyś go zabiją, a on se nic z tego nie zrobi, tylko po trzech dniach wstanie.
I mówi święty Grzegorz, oni tam polecieli powiedzieć, ty Jezu, my też tak chcemy. W sensie oni zobaczyli, że jest jakaś niesamowita perspektywa otworzona, że można śmierć pokonać. I Grzegorz pisze, nie chodziło im o to, żeby mieć dwa najważniejsze stołki. Oni tylko chcieli być bardzo blisko Pana Jezusa, który zmartwychwstanie, żeby również zmartwychwstać. I zobaczcie, co mówi im Pan Jezus. Chłopaki, to jest możliwe, tylko najpierw pamiętajcie, że jest kielich, czyli będzie krzyż, trzeba będzie cierpieć i to trzeba przez to pójść. I zapytał ich, czy wy to możecie zrobić? Zobaczcie, co oni odpowiedzieli. No możemy! Czyli powiedzieli, dobra, jak trzeba będzie najpierw cierpieć i tego, dobra, tylko żeby to się skończyło tak jak u ciebie. Kochani, to jest wbrew pozorom w ogóle cudowna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, jaką ksywę mieli Jan i Jakub. Ewangelie mówią o nich, że nazywali ich synowie gromu. My byśmy tacy gromiarze powiedzieli, nie? Mamy taką jednostkę specjalną w Polsce, nie? Grom. Nie? To byli synowie gromu. To się wzięło stąd, że jak pamiętacie, byli kiedyś w takiej wiosce z Panem Jezusem, która nie chciała przyjąć Pana Jezusa. I oni powiedzieli, Panie Jezus, czy chcesz, żebyśmy spuścili ogień na tą wioskę? Ty w ogóle czujecie, jaką ci goście mają wyobraźnię? Ktoś nie przyjął Pana Jezusa, a on mówi, Panie Jezu, jak chcesz, to ja ogień na tą wioskę spuszczę z nieba. Kochani, wbrew pozorom, ci goście chociaż pewnie byli trochę pyszni, pewnie brakowało im pokory i pewnie chcieli być pierwsi, to mieli też w sobie taką świętą wyobraźnię. Kochani, ilu z was ma jeszcze ciągle takie myślenie, że w moim życiu to na pewno się wydarzą jeszcze niezwykłe rzeczy? Przypuszczam, że ze trzech takich tu znajdziemy i to prawdopodobnie w wieku od 17 do 19 lat. Bo ci, którzy są starsi, to prawdopodobnie, proszę księdza, co mi się może w Raciborzu jeszcze wydarzyć? Kochani, to, że tak często myślimy, to, że często mając 40, 50, 60 lat, tak naprawdę jesteśmy już jedną nogą w trumnie, bo to co już więcej się tam wydarzy, to jest tylko dowód na to, że my się nie dajemy porwać Duchowi Bożemu. Ci goście, jak usłyszeli, że On powstanie z martwych, mówią, Jezu, to my tam chcemy być po prawej, po lewej, natychmiast. Kochani, chcę wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej perspektywie, i to zawrotnej perspektywie, którą Pan Jezus pokazuje. Bo On nas, kochani, nie zaprosił do byle jakiego życia. Pamiętacie to zdanie Pana Jezusa? Przyszedłem wam przynieść radość i chciałbym, żeby wasza radość była taka trochę? Nie, powiedział, żeby wasza radość była pełna. Uwaga, macie radochę pełną? Taką od rana do wieczora wam się gęba nie zamyka z radości? Bo ja na przykład mam. Nawet jak na was patrzę. Moi kochani, tak, próbuję was trochę poruszyć, bo mam wrażenie, że jacyś tacy dzisiaj ospali trochę jesteście. Chcę was dzisiaj w konferencji zaatakować niesamowitą wizją Pana Jezusa. Kochani, On jest Bogiem, jak to czytaliśmy pierwszego dnia, od rzeczy niemożliwych. Od rzeczy, których się po ludzku zrobić nie da. No i widzę wasze miny. Ja wiem, ja słyszałem, proszę Ojca, że to tak podobno jest. Ale to inni tak mają. Nie, pokażę wam dzisiaj zawrotną perspektywę. Ale to w konferencji po mszy.